Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj żużel, siatkówka, piłka nożna, czyli tak tradycyjnie ostatnio zaczynamy od 9. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Wydaje się, że znamy odpowiedź na jedno pytanie. No jesteśmy w Toruniu, to tutaj oczywiście nie jest do śmiechu, no ale takie są fakty w tym roku. Getwell Toruń przegrał u siebie ze Spitu Car Motor Lublin aż 37-53, a był to, można powiedzieć, mecz o spotkanie, o utrzymanie w lidze.
Dokładnie tak jak mówisz, ponieważ Motor Lublin przed tym spotkaniem miał 4 punkty w dorobku, a więc o 1 więcej niż żużlowcy z Torunia. Stawką tego meczu były 2 punkty za zwycięstwo plus jeszcze ewentualny punkt bonusowy. No i niestety dla zawodników z Grodu Kopernika Motor wygrał bardzo przekonująco 53-37, zwycięstwo meczowe zapewniając już sobie po 13 gonitwie i w efekcie zgarnął również ten bardzo cenny dla nich punkt bonusowy w dwumeczu. No i sytuacja jest na razie taka, że Lublinianie, czyli Beniaminek, odskoczył Getwellowi na 4 punkty.
A patrząc na to, z kim jeszcze Getwell będzie jeździł w tym sezonie, no i na to, że dobrze, naprawdę ekipa z Lublina spisuje się jako Beniaminek, no to wydaje się, że wszystko jest jasne. Co do ekipy z Torunia, jak zwykle w tym sezonie nie zawiódł Jason Doyle, ale to jest tylko jeden zawodnik, który jak zwykle zresztą w każdym spotkaniu nie zawiódł, ponad 10 punktów, tym razem 14. Nie ma juniorów, nie pomógł ani trochę Jack Holder, nie pomógł Rune Holta, Chris Holder 9 punktów, jak na swoim torze to jest bardzo mało, mało też Iversen, bo 8+1.
A w Lublinie naprawdę bardzo wyrównana ekipa. Liderem był Mikkel Michelsen, który znakomicie się prezentował na Moto Arenie, ale też warto podkreślić, że po tych kilku pierwszych kiepskich występach nieźle pojechał Andreas Jonsson.
Kluczowym spotkaniu.
Tak, który zdobył 7+1. No, ktoś powie, może to nie jest jakiś rewelacyjny wynik, ale pamiętamy, jak on zaczynał. On tam przywoził po 1-2 punkty i teraz to wyglądało naprawdę nieźle.
W pozostałych spotkaniach na pewno były bardziej zacięte. Grudziądz u siebie pokonał Stal Gorzów 51-38. No i ta wygrana ekipy z Grudziądza może przekreślić play-offy dla Gorzowa.
Z kolei może je przybliżyć Grudziądz, ponieważ GKM po tym meczu awansował na 4. miejsce. Co warte podkreślenia, Grudziądzanie zdobyli punkt bonusowy dość szczęśliwie, bo pierwszy mecz Estal wygrała 51-39, a to było 51-38, a więc
nietypowa sytuacja.
Jeden decydujący punkt właśnie na konto GKM-u.
Co do samych zawodników, bardzo dobrze pojechał Łaguta, 12 punktów, i to nie zdobył kompletu przez jedno wykluczenie. No i Przemysław Pobliski, 11 punktów w ekipie z Gorzowa, dobrze Kasprzak, 11 punktów, no i oczywiście Zmarzlik, 14 punktów. W kolejnym spotkaniu Betard Sparta Wrocław pokonała 56-34 ekipę Włókniarza Częstochowa, która w tym sezonie jeździ ewidentnie w kratkę, a trzeba dodać, że Sparta jechała bez swojego lidera, czyli Wolfindena.
No właśnie, zespół z Wrocławia bez Wolfindena, ale mimo to pozostali zawodnicy spisali się znakomicie. Warto wyróżnić Jakuba Jamruga, który naprawdę świetny występ zaliczył. 11+1. Swoje dorzucili oczywiście Max Frick, Maciej Janowski i Maksym Drabik. No i mimo wszystko, mimo tego, że nie było Findena, to zwycięstwo i takie zaskakująco wysokie. No ale w Częstochowie tak naprawdę oprócz Madsena nie jechał nikt.
Tak, a Przedpolski 0 punktów, Miedziński 2 punkty. Kolejny raz ci zawodnicy zawiedli na wyjeździe. W hicie kolejki niewątpliwie Stelmet Faluba z Zielona Góra przegrał u siebie 43-47 z aktualnym i jak się nic nie zmieni, to przyszłym mistrzem Polski Fogo Unią Leszno.
Mecz rzeczywiście godny tych zespołów czołowych w naszej lidze, wyrównany do samego końca, te losy ważyły się do ostatniego wyścigu, no ale Leszno ostatecznie zwycięskie i tak naprawdę już chyba tylko kataklizm może im odebrać pierwsze miejsce przed fazą play-off, bo tak naprawdę zespół z Leszna bez słabych punktów na chwilę obecną.
Tak, w Lesznie jak jeden zawodzi, ma słabszy dzień, to jedzie następny. Tym razem najlepszy był Sajfudinow, 12 oczek, ale dobrze pojechał też Kołodziej, Hampel, Pawlicki, Kubera. W ekipie z Zielonej Góry najlepszy był tym razem Niki Petersen, 11 punktów. Co do tabeli, tutaj oczywiście Unia Leszno na miejscu pierwszym, 19 punktów, później ekipa z Wrocławia ma tych punktów 14, po 10 punktów ekipa z Zielonej Góry i Grudziądza. Przechodzimy bardzo szybko do siatkówki Liga Narodów, ale zacznijmy od naszych pań, które w ostatniej rundzie zmagań grupowych w Lidze Narodów walczyły o to, żeby zakwalifikować się do najlepszej piątki. W tym przypadku wystarczyła najlepsza szóstka, ponieważ finał Ligi Narodów odbędzie się w Chinach, a tak się złożyło, że Chinki są na pierwszym miejscu i tak zostało ex aequo z Amerykankami w tej tabeli. Polki awansowały z tego ostatniego dającego awans miejsca, czyli z szóstego, a w ostatnich spotkaniach pokonały Dominikanki 3-2, później dzięki temu, że Belgijki swoje spotkanie przegrały z Brazylijkami, to miały już zapewniony awans i w ostatnim spotkaniu, które już było o nic, Polki przegrały z Koreą Południową 1-3.
Trochę boli ta porażka z Koreą, bo Koreanki wcześniej miały tylko 6 punktów i były na ostatnim miejscu w tabeli. One walczyły tak naprawdę o utrzymanie w tej dywizji.
Polki im
pomogły. Polki zagrały bez Malwiny Smażek i to było widać od razu, że nasz zespół jest bardzo tutaj zależny od formy naszej liderki w ataku.
Co do tego tych rozgrywek finałowych, to Polki zagrają z Amerykankami i z Brazylijkami. No to bardzo, bardzo wymagające rywalki. Z Amerykankami nasze przegrały, z Brazylijkami w fazie grupowej wygrały, ale to na pewno będą inne spotkania, no bo już o zwycięstwo w całej Lidze Narodów. Co do naszych panów, oni grali turniej we Włoszech, mierzyli się z Argentyną, z Serbią i z Włochami, czyli z bardzo wymagającymi rywalami, chociaż z Argentyną ostatnio oprócz mistrzostw wygrywali wszystko. Proszę sobie wyobrazić, że w tych trzech spotkaniach Polacy wygrali wszystkie te trzy spotkania 3-2, a trener Heinen powiedział, że chciałby akurat, żeby we wszystkich tych spotkaniach był tiebreak. No tak się dziwnie złożyło, a w tym spotkaniu z Włochami w ostatnim secie w tiebreaku wygrali 25-23 i to był rekord Ligi Narodów, jeżeli chodzi o długość trwania tego tiebreaka. Sytuacja w tabeli jest dosyć skomplikowana, bo tak, w następnym turnieju na weekendzie, to już będzie ostatni turniej, gramy z teoretycznie słabszymi od nas w tabeli, czyli z Portugalią, z Niemcami i z Japonią, tylko że ten turniej będzie rozgrywany w Niemczech. W Lidze Narodów niekoniecznie decyduje liczba punktów, bo ważniejsza jest liczba wygranych spotkań. Polska na razie zajmuje 7. miejsce, wyprzedzają nas Włosi, no i tych Włochów możemy jeszcze wyprzedzić, bo mamy taką samą ilość zwycięstw. Jeżeli zwyciężymy o jedno spotkanie więcej w tym ostatnim turnieju. Włosi grają w Brazylii, także mają tych przeciwników zdecydowanie mocniejszych od nas. No zobaczymy, na pewno jeszcze jest szansa na awans.
Pozostaje liczyć na siebie. Rzeczywiście rywali na papierze mamy mniej wymagających, więc liczymy na komplet zwycięstw. Nasi pokazali, że nawet w takim mocno rezerwowym składzie są w stanie pokonać dużo mocnych zespołów, więc liczymy na to, że tak stanie się też i tym razem.
Co ciekawe, jeżeli popatrzymy na tabelę, to wyprzedzają nas tylko ekipy, z którymi przegraliśmy, czyli Brazylia, Iran, Francja i Rosja. No a wszystkimi pozostałymi zwyciężaliśmy. To oby tak było do końca, to wtedy ten awans będzie na pewno możliwy. Jeszcze jedna informacja spoza piłki nożnej, czyli Robert Kubica, Grand Prix Francji. Polak zajął 18. miejsce, wygrał Brytyjczyk Lewis Hamilton. To tyle, jeżeli chodzi o te informacje. Za chwilę wrócimy z piłką nożną. trwają Mistrzostwa Europy U21 we Włoszech. No, bardzo dobrze zaczęliśmy te mistrzostwa. Wygraliśmy z Belgią niespodziewanie, jeszcze bardziej niespodziewanie wygraliśmy z faworytami, czyli z gospodarzami, z Włochami. 1-0, świetny występ drugi Krystiana Bielika, jego jedyna bramka. I aby awansować dalej, potrzebowaliśmy remisu z Hiszpanią, która wcześniej pokonała Belgię, ale przegrała z Włochami. Bardzo liczyliśmy na kolejny dobry występ naszych reprezentantów, ale niestety, jak to się mówi, boisko zweryfikowało to wszystko. Przegraliśmy i to przegraliśmy znacznie, bo aż 0-5 i boli trochę ten styl tej porażki.
Tak, ale z drugiej strony Hiszpanie zagrali znakomite zawody, zdominowali nas tak naprawdę już od pierwszej minuty, już po kilku akcjach było widać, że będziemy mieli duży problem, żeby nawet ten remis osiągnąć. No i z biegiem czasu po prostu Hiszpanie znaleźli sposób na naszą defensywę. Też pokonywali naszego bramkarza chociażby strzałami z dystansu, ozdobą meczu. Piękne uderzenie z rzutu wolnego Daniego Ceballosa, który tak naprawdę chyba był najjaśniejszym punktem hiszpańskiej reprezentacji. No i cóż, kończymy mimo wszystko chyba z podniesionym czołem, bo mało kto się spodziewał, że w takiej grupie ugramy aż 6 punktów. No i ten tylko ostatni mecz troszeczkę zamazuje obraz naszej reprezentacji.
Podopieczni Michniewicza pokonali wcześniej jeszcze przecież Portugalię, nikt na nich nie stawiał. Pokonali Belgię, pokonali Włochów. No, mamy taką satysfakcję, że Włosi nie awansowali dalej. Nasi zajęli ostatecznie 3. miejsce, ale zgromadzili 6 punktów. Tyle samo co Włosi, co Hiszpanie. No, decydowała to właśnie aż ta porażka 0-5, ale tak jak mówiłeś, no jednak jak najbardziej na plus występ, szczególnie co po niektórych zawodników, na pewno za parę lat będzie z nich pożytek w dorosłej reprezentacji, no a Hiszpania to był po prostu inny poziom. Z naszej grupy awansowała Hiszpania, w grupie B w tych ostatnich spotkaniach Austria zremisowała z Niemcami 1-1, Dania pokonała Serbię 2-0. I to ostatecznie Niemcy z tej grupy awansowali z pierwszego miejsca, gromadząc 7 punktów.
Niemcy jak najbardziej zasłużony awans, szczególnie zaimponowali w meczu z Serbami. Naprawdę bardzo poukładana piłka, ale też mają już zawodników bardzo doświadczonych, ogranych w Bundeslidze. No i awans jak najbardziej zasłużony i ta rywalizacja w półfinałach zapowiada się bardzo interesująco.
W grupie C w ostatnich spotkaniach Francja bezbramkowo zremisowała z Rumunią 0-0, również remis w pojedynku Chorwatów z Anglikami, tu było 3-3. No i z tej grupy awansowały akurat dwa zespoły, Rumunia i Francja, które zgromadziły po 7 oczek, a Anglia z Chorwacją po jednym oczku.
Trzeba powiedzieć wprost, że Rumunia pracuje na miano rewelacji turnieju. Już właściwie nią jest. Drużyna, która była skreślana tutaj na samym początku w rywalizacji z Anglikami, z Francuzami, z Chorwatami, gra naprawdę bardzo atrakcyjną piłkę i dodatkowo skuteczną, czego efektem jest awans do półfinału. A Anglicy duży zawód. Pamiętamy przecież ostatnie turnieje młodzieżowe, gdzie Anglicy regularnie zdobywali najcenniejsze trofea, a tu tylko jeden punkt.
No i w półfinałach mamy następujące pary. Niemcy zmierzą się z Rumunią, no i wcale Rumuni nie są bez szans. Hiszpanie podejmą Francję. No na pewno będą to hity jak całe te mistrzostwa. Te pierwsze spotkanie 27 czerwca o 18:00, drugie spotkanie w tym samym dniu o 21:00. To tyle, jeżeli chodzi o te mistrzostwa. Nam jeszcze została Copa America i Puchar Narodów Afryki, ale o tym za chwilę.
Celebrating and we waving all our rats. We
trwają dwa bardzo ciekawe turnieje, Copa America. Tam już jesteśmy po fazie grupowej, trzy grupy. To zacznijmy od początku. Grupa A, Brazylia, Wenezuela, Peru, Boliwia. Taka kolejność na koniec.
Można powiedzieć, że wielkich niespodzianek tutaj nie mamy na pierwszym miejscu. Oczywiście zgodnie z przewidywaniami Brazylijczycy, którzy bez problemu tutaj zdobyli 7 punktów. Bilans bramkowy 8-0. Ale jak popatrzymy na skład, który przywieźli, no to wygląda on tutaj bardzo dobrze. W każdej formacji klasowi piłkarze nie było jakiegoś problemu. Oczywiście można powiedzieć, że nie ma Neymara, ale...
I jakoś im to nie przeszkadza.
Jego brak, powiedziałbym, że nawet chyba wychodzi kadrze na dobre, bo jednak atmosfera jest bardzo w porządku i są wyniki.
Awansowało Peru z trzeciego miejsca, Wenezuela na plus, szczególnie to spotkanie z Brazylią. Remis bezbramkowy. Grupa B. Tutaj Kolumbia jako jedyna wygrała wszystkie swoje spotkania. Na drugim miejscu tym ostatnim meczem Argentyna, na trzecim Paragwaj i Katar.
Jeżeli chodzi o Kolumbię, no to oni już mieli awans pewny nawet z pierwszego miejsca po dwóch seriach meczów. Tak się złożyło. W trzeciej kolejce mogli grać rezerwami, ale tego nie zrobili, za co wielki szacunek dla zawodników kolumbijskich. Co do Argentyny, no to niestety bardzo duże rozczarowanie, jeżeli chodzi szczególnie o to, co pokazują na boisku.
No i grupa C, tutaj Urugwaj, Chile, Japonia i Ekwador. Japonii z trzeciego miejsca nie udało się awansować, najsłabszy Ekwador, a Urugwaj to pierwsze miejsce dzięki zwycięstwu skromnemu z Chile 1-0.
To była bardzo ciekawa grupa, jeżeli chodzi właśnie o grupę C, ta rywalizacja Urugwaju i Chile. Spotkały się naprawdę dwa klasowe zespoły, ale w tym bezpośrednim starciu górą Urugwajczycy. No a Ekwador troszeczkę jednak rozczarował, bo spodziewałem się, że będzie w stanie wyprzedzić Japończyków i przebić się do ćwierćfinału. Stało się inaczej. Jeszcze słówko o grupie B, bo tam mieliśmy debiutantów na Copa America, tak sobie pozwolę chwilę.
Takich trochę niezwiązanych, ale...
Tak, tak. Mieliśmy mistrzów Azji obecnych, czyli reprezentację Kataru. No i patrząc na te wrażenia takie estetyczne, można powiedzieć, że naprawdę nieźle to wyglądało momentami. Katarczycy potrafili nawet doprowadzić z wyniku 0-2 do 2-2 w meczu z bardzo niewygodną drużyną w defensywie, czyli z Paragwajem. No ale widać też troszeczkę, że brakuje tym piłkarzom ogrania z takimi piłkarzami, którzy rywalizują na co dzień na tym wyższym poziomie, bo reprezentacja Kataru to są zawodnicy głównie skupieni właśnie we własnej lidze. Wiemy, że w Katarze grali też naprawdę znakomici piłkarze w ostatnim czasie, chociażby Xavi Hernandez, ale te efekty być może jeszcze przyjdą, jednak Mistrzostwo Azji nie wzięło się z przypadku.
Tak, może niektórzy Państwo się dziwią, właśnie Katar, Japonia, po prostu na Copa są zapraszani goście z zewnątrz, czyli nie z Ameryki Południowej, a Japonia już grała wcześniej, dlatego o nich nie mówimy jako debiutantach. Co ciekawe, Japonia w tej grupie C zdobyła ten swój jeden punkcik na remisie z Urugwajem. Tam było 2-2, ale lepszy bilans miał ostatecznie Paragwaj z tego trzeciego miejsca. Pary ćwierćfinałowe, oj, tutaj będą hity. Brazylia zagra z Paragwajem, Wenezuela spotka się z Argentyną, Kolumbia zagra z Chile, Urugwaj z Peru. Ciężko wskazać w niektórych parach faworyta. Brazylia, Paragwaj, może tutaj bardziej Brazylia, ale na przykład Wenezuela, Argentyna, wcale nie wskazywałbym na Argentynę.
No rzeczywiście, Argentyńczycy jakoś nie przekonują, w przeciwieństwie do Wenezueli, która chociażby w meczu z Brazylią potrafiła ugrać remis. To jest bardzo cenny wynik.
Hit na pewno największy, Kolumbia, Chile.
No szkoda właśnie, że te drużyny Brazy, już trafiły teraz, tak, bo nawet powiedziałbym, że bardzo fajnie by było zobaczyć obie w finale, ale no, Ameryka Południowa ma to do siebie, że jest kilka mocnych drużyn i ktoś musiał na kogoś paść już wcześniej.
A co do Chile, to jest zwycięstwo dwóch poprzednich edycji. No i Urugwaj, Peru, tutaj wydaje się, że jednak Urugwaj na tym turnieju gra lepszą piłkę, ale zobaczymy. Te spotkania 28-29 czerwca, niektóre nawet o przyzwoitej godzinie, o 21. Co do Pucharu Narodów Afryki, to już jesteśmy po pierwszych spotkaniach w fazie grupowej. Gospodarzem turnieju jest Egipt, obrońcą tytułu Kamerun, który pokonał w ostatniej edycji w 2017 roku Egipt 2-0. do jednego, no i mamy też trzech debiutantów.
Trzech debiutantów, czyli reprezentacje Burundi, Madagaskaru i Mauretanii, ale tak sobie zrobiłem mały research i sprawdziłem, kto tam gra, i w Burundi największą gwiazdą jest Saido Berahino, który jako junior reprezentował Anglię we wszystkich kategoriach wiekowych, teraz decydował się grać dla Burundi. Na razie ma tych występów 5. W Madagaskarze taką najbardziej znaną postacią z kolei Jeremy Morel, kojarzony przez niektórych, tak, z rywalizacji z Maciejem Rybusem w Lyonie. On akurat miał ojca z Madagaskaru i zdecydował się reprezentować ten kraj. Zawodnik 35-letni już, ale doświadczenie bezcenne.
Co do tego turnieju, no szkoda, że nigdzie w Polsce go nie pokazują, bo to naprawdę mogą być ciekawe spotkania i też, tak jak wspomniałeś, bardzo ciekawi gracze. Tutaj mamy sześć grup.
Sześć grup, 24 zespoły mamy.
I w grupie A na razie po pierwszych spotkaniach Uganda, Egipt, Zimbabwe i Kongo.
No i tutaj małą niespodzianką wydaje mi się jednak zwycięstwo Ugandy, bo Kongijczycy mają zawodników ogranych, większą ilość zawodników ogranych w Europie, a Egipt zgodnie z przewidywaniami tutaj zaczyna od zwycięstwa.
W grupie B Nigeria, Madagaskar, Gwina i Burundi. No patrząc po historii, to jeden zdecydowany faworyt.
Tak, ale zauważmy, że mamy w jednej grupie dwóch debiutantów, o których mówiliśmy wcześniej, a Madagaskar już w pierwszym meczu historyczny punkt, więc tylko pogratulować.
Grupa C, Algieria, Senegal, Tanzania i Kenia, czyli Algieria i Senegal. To są drużyny, które występowały nawet ostatnio na mistrzostwach.
No i tu bez niespodzianek. Obie zaczęły od zwycięstwa i wydaje się, że to właśnie one będą głównymi faworytami do tego, żeby wyjść z grupy.
Grupa D, Maroko, Wybrzeże Kości Słoniowej, Namibia i Republika Południowej Afryki. Dosyć silna grupa.
Mocna grupa. Trzy zespoły, które można śmiało nazwać czołowymi w Afryce. No ale ktoś musiał przegrać i padło na zawodników z RPA.
Kolejna grupa to jest grupa E. Tutaj mamy Mali, Tunezja, Angola i Mauretania.
Też ciekawy zestaw. Mauretania zapłaciła frycowe w pierwszej kolejce, bardzo wyraźnie przegrywając z Malijczykami 1-4 i remis Tunezji z Angolą 1-1.
I grupa F, która jeszcze nie rywalizowała. Tutaj mamy Ganę, Kamerun, Benin i Gwina Bisu. No i tutaj dwóch bardzo ciekawych rywali, Gana i Kamerun.
I Kamerun, pamiętajmy, obrońca mistrzowskiego tytułu. No i wydaje się, że Gana też będzie ostrzyła sobie zęby na to, żeby osiągnąć na tym turnieju coś więcej. Jednak tych piłkarzy kilku ciekawych w swoim składzie posiadają.
Skoro tak jak troszkę rozpoczęliśmy ten Puchar Narodów Afryki, to oczywiście w następnych audycjach coś powiemy też więcej. Na pewno jak będzie, będą jakieś ciekawe wyniki. No i też w tej fazie już pucharowej o Kopa też jeszcze będziemy mówić, ale to za tydzień, bo będziemy już po tych spotkaniach ćwierćfinałowych na pewno. Dzisiaj już dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.